Będziemy musieli traktor...
No jeszcze teraz będziemy mieli z zewnątrz.
Przychodzi gmina, przychodzi policja, przychodzi straż pożarna. I co się, moi drodzy, okazało?
Ten kawałek betonu, powiedzmy, to jest... 1 000 000 złotych?
Ponad. Jak ktoś wjedzie do garażu na samym dole, no to będzie mógł sobie pojechać albo wnieść rzeczy...
Czyli na... winda w własnym domu.
Winda we własnym domu.
Zobaczcie, jak wyglądają nasze... Tutaj stanowiska do siedzenia.
Duży w maluchu i widzowie zaprasza Filip Nowobilski.
Ochrona kapitału przed inflacją oraz twarda selekcja okazji i ofert inwestycyjnych to naczelne hasła mojego gościa. Ponad 220 milionów złotych to sumaryczna wartość transakcji kupionych i sprzedanych nieruchomości Pawła Kuczery oraz jego inwestorów. Mój gość buduje wzdłuż autostrady A4, głównie w sypialniach Wrocławia i Krakowa. Dzisiaj celem naszej podróży jest osiedle 3 domów za łączną kwotę kilkudziesięciu milionów złotych. Wykorzystajcie ten odcinek jako lekcję przedsiębiorczości, płynącą z ust doświadczonego biznesmena.
Na pewno spływa do Ciebie bardzo dużo ofert inwestycyjnych i zastanawiam się, co wpływa na to, że podejmujesz się danego tematu, bądź też nie. Z tego, co pamiętam, przygotowując się do dzisiejszego wywiadu, to gdzieś na Twoim blogu natrafiłem na informację, że 90% transakcji nie dochodzi do skutku. Z tej perspektywy, że gdybyś brał wszystko, co Ci jest proponowane, to nie czułbyś się z tym dobrze tak pod kątem biznesowym. Więc zastanawiam się, jakie powinny być czynniki spełnione, aby faktycznie znaleźć się w tych 10%, które Cię interesują.
Zgadza się, dobrze wyczytałeś. Dużo okazji ja i mój zespół odrzucamy, dlatego że wybieramy te najbardziej klarowne, najlepsze okazje z najlepszym potencjałem i przede wszystkim bezpiecznie, bo pamiętajmy, że wybierając okazję, to my nie możemy patrzeć tylko, że my mamy tą okazję i ją kupiliśmy. My musimy mieć plan wyjścia, plan spieniężenia, a plan spieniężenia jest taki, że my musimy coś wykreować, albo podwyższyć wartość tej nieruchomości, albo zrobić projekt, albo zrobić remont, albo kupić grunt w kurcie, sprzedać w detalu. I dlaczego odrzucam dużo? Ponieważ sprawdzamy pod kątem prawnym, technicznym. Jeżeli jest to mieszkanie, no to takie podstawowe parametry, oczywiście tych checkpointów jest dziesiątki, ale jak idą okna, czy one idą na jakąś głośną ulicę, czy jest parking, czy to jest ostatnie, czy pierwsze piętro, jaki jest układ, strony świata, wysokość czynszu i tak dalej. To są takie podstawowe rzeczy. Natomiast przy gruncie, no to wiadomo, tam już jest więcej dynamiki i weryfikacji pod kątem aspektów prawnych, zjazdy, wjazdy, komunikacja, spieniężenie, ile można wykreować tej powierzchni na tym gruncie, który będzie projektowany, bo my możemy go później sprzedać dla dewelopera, uzyskać odpowiednią marżę, ale możemy iść dalej i budować te nieruchomości i uzyskać marżę nie tylko z gruntu i z projektu po PNB, ale jeszcze z wyprodukowania i wybudowania obiektów mieszkalnych czy też usługowych.
Ale też życie Ciebie doświadcza jako inwestora. Myślę, że warto porozmawiać o chyba jednej z takich najpoważniejszych lekcji, przed którymi postawiło Cię życie. Mam tutaj na myśli, pozdrawiamy widza z Audi, mam tutaj na myśli sytuację, w której miał projekt budowy trwać 1,5 roku, dostałeś złe wytyczne dotyczące rurociągów, koparka uszkodziła, zalała praktycznie całą miejscowość. Ja te sytuacje znam tak z, powiedzmy, drugiej ręki, ale może opiszesz naszym widzom, jakie zagrożenia się też kryją za tego typu działalnością, że to nie jest tylko i wyłącznie marża, ale także no, ryzyko bardzo dużych konsekwencji.
Tak, to jest przede wszystkim odpowiedzialność i ja jestem człowiekiem, jeżeli jest problem, to ja z inwestorem o tym rozmawiam. Ja nie chowam głowy w piasek, tylko komunikuję, bo jeżeli ktoś mówi, że będą same superlatywy i będzie kolorowo i my skończymy co do dnia tą inwestycję, no to jest to nieprawda. Każda inwestycja wiąże się z ryzykiem, a ryzyk w budowlance i w rzeczach, gdzie się realizuje takie rzeczy, jest ogrom. Mogę Ci powiedzieć, że banki padają, a co dopiero spółki deweloperskie, ale teraz odpowiadając dokładnie na to, na Twoje pytanie. Wyobraźcie sobie, drodzy widzowie i słuchacze, że miałem taką sytuację, gdzie z inwestorem umawiam się, że inwestycja będzie trwała w okolicy półtora roku. Inwestor zarobi odpowiednią marżę na tym projekcie i mamy już ostatni etap, podłączenie gazu do budynków. Jest wszystko ustalone z gminą, jest ustalone, jeżeli chodzi o drogi, objazd, możemy kopać ten asfalt, jest wycena, jest ekipa, wszystko jest przygotowane, mamy pełną zgodę, mamy pełny projekt, zaczynamy kopać. Okazuje się, że firma wykonawcza, która realizowała, nagle uszkadza rurę 90 i zalewa nam tutaj wszystko, co tylko jest możliwe wokoło. Przychodzi gmina, przychodzi policja, przychodzi straż pożarna i co się, moi drodzy, okazało, że nie była to moja wina, nie była to wina mojego zespołu, tylko gmina nie miała zaktualizowanych map i wydała nam pozwolenie na wpięcie się tutaj tych mediów. Tu akurat była instalacja gazowa i nie było zaznaczonej rury, która szła w tej drodze, gdzie my mieliśmy się wpiąć. I teraz zobaczcie, jaka sytuacja losowa. Robimy, kopiemy, mamy projekt, a napotykamy na taką rzecz. I co się okazało? Że projekt wydłużył się o pół roku. Niestety musieliśmy poczekać, zrobić objazd, że tak powiem, potocznie, przeprowadzić tą sieć zupełnie w innym miejscu i zabezpieczyć. Oczywiście wygraliśmy spór, bo to nie nasza wina, trzeba było za to zapłacić i dostaliśmy za to odszkodowanie, ale inwestycja się przeciągnęła o pół roku i trzeba to wytłumaczyć. Oczywiście ja nie jestem zadowolony, inwestor nie jest zadowolony, ty jakbyś inwestował, też nie byłbyś zadowolony.
No, zmniejsza to mój zysk, prawda?
Zmniejsza to twój zysk w czasie, ale dobrana, Filip, odpowiednia nieruchomość, która jest kupiona poniżej ceny rynkowej, to tutaj mamy bezpieczeństwo, że my tych środków nie stracimy. Bo jeżeli kupisz coś dobrze, no to nawet jak się przedłuży, to masz. To nie jest bitcoin, że on spadnie, wzrośnie i tak dalej. Tu masz wartość, nawet jak taka rura pęknie.
No powiem Ci, Pawle, że dom robi naprawdę spore wrażenie. Ja myślałem na początku, że to, mówiąc o trzech domach, masz tutaj jakiś trik stosujesz, czyli że pod w jednym budynku są trzy adresy, a to się okazuje, że to jest jeden dom, taki ogromny, potężny. Za sam mur oporowy zapłaciłeś około 1 000 000 zł. Możemy tam podejść?
Tak, możemy podejść. Jednym z większych kosztów był właśnie ten mur oporowy, który kosztował, proszę śmiało, 1 500 000 zł. Tutaj mamy nawet architekta, który jest i on idzie w taką literę jakby T. To wszystko trzeba było zrobić po to, żeby tamten dom z góry nie spadł, żeby ta ziemia się tutaj nie obsuwała. I
ten kawałek betonu, powiedzmy, to jest 1 000 000 zł?
Ponad. Tylko jeszcze jest niedokończony, bo on będzie tam zakręcał w lewą stronę.
Dlaczego to jest takie drogie?
Powiem Ci, że tutaj są olbrzymie ilości zbrojenia. Ten mur idzie tutaj i on w dół praktycznie dotąd, do tego momentu przychodzi.
On jest też pod ziemią?
Tak, to jest taka literka T. On idzie w dół i w lewo i w prawo. On musi całą tamtą górę trzymać i aż tutaj robić te wszystkie, musieliśmy robić te wzmocnienia. Bardzo trudno było nam tutaj wyłonić wykonawcę do tego muru oporowego. Były bardzo duże firmy i nawet pojawił się, proszę ja Ciebie, wykonawca, który jest odpowiedzialny za wzmacnianie lodowców w Grenlandii, czy tam na Grenlandii, w zależności jak to powiedzieć. Tak więc no tutaj mamy ten pierwszy dom, tutaj mamy drugi, który jest w troszeczkę mniejszym stopniu.
Ile to mamy metrów kwadratowych?
Kubatura, czy w okolicy 500.
500 metrów, okej.
Tak, natomiast tam jeszcze będzie trzeci dom i one są tak poustawiane, aby też jeden drugiemu nie blokował i nie zaglądał, oczywiście, wiadomo, do środka. Zobacz, jak tutaj jest wysoko, jak pokażesz kamerą, to się tak wydaje, że to jest mur oporowy, ale tu jest ileś metrów i tu jeszcze zakręca, tak więc tutaj
też zapewnia większą prywatność w tym miejscu.
Tak, tutaj tylko będzie tam zamknięte osiedle, będzie ładna brama i tak naprawdę będą tylko 3 rodziny mieszkały.
To są środki Twoich inwestorów?
Czy z jednym inwestorem to
z jednym inwestorem, czyli znalazł się jakiś duży gracz, który stwierdził, że ma troszeczkę wolnych środków, obstawiam, że plus minus 10 albo i kilkanaście milionów złotych. Samym projektem zarządzasz, a potem się dzielicie zyskiem.
Tak, tak. No nie tylko sam, bo to jest cały zespół.
No tak, oczywiście.
Też, i wspólnik zarządzamy tutaj ze wszystkimi osobami, które prowadzą. Nie dałbym rady robić wszystkiego samodzielnie. Wejdziemy. Zapraszam. Nie będziemy wchodzić wejściem głównym.
Jasne. Tylko od jednego z pokojów, tak?
Tak, no tutaj...
Duży salon.
Tutaj będzie salon, kuchnia. Teraz niestety nie widać tych pięknych widoków za okna, bo jest wszystko oburzone folią, bo skończyliśmy robić tynki, ale tutaj, jak widzieliście wcześniej, ten lasek to robi naprawdę bardzo duże wrażenie. Tutaj mamy szyb windowy, bo dom jest na tyle wysoki, że jak ktoś tam wjedzie garażem, jak ktoś wjedzie do garażu na samym dole, no to będzie mógł sobie pojechać albo wnieść rzeczy.
Czyli winda w własnym domu.
Winda we własnym domu, tak, ale możemy na sportowo też podejść. Tutaj będzie cały ten teren zamknięty. Oczywiście podjazdy, całe PZT, zagospodarowanie terenu, ono będzie zrobione, będzie wszystko ładnie podświetlane.
Czyli mieszkasz tak naprawdę w lesie.
Tak, no tutaj sarenki, a tam mamy już płytę lotniska. Tak więc jak będziemy na samej górze, uwaga z tyłu, bo sprzęt stoi. Tak więc tutaj jak ktoś lubi oglądać samoloty i nawet jest to taka lokalizacja, że my też zwracamy uwagę, nie słychać tego huku, jak samolot startuje.
Właśnie o to miałem pytać, ale cały czas nie wiedziałem, czy mi wypada. Ale powiedz mi proszę, co, jakaś szczególna stolarka, czy na zewnątrz też tego specjalnie nie słychać?
No oczywiście tutaj są okna aluminiowe i odpowiednie rzeczy i parametry dobrane przez projektantów i architektów. No bo to jednak w takim domu nie możemy sobie zrobić jakichś podstawowych okien, ale generalnie działka jest tak położona, tak jakby, bo to jest szczyt, ale my jesteśmy na samym dole tego szczytu. Jakbyśmy pojechali na samą górę, no to tam już zupełnie inaczej słychać, a tutaj jesteśmy tak troszeczkę, jakby można powiedzieć, w prywatnym lesie.
Kiedyś od jednego ze swoich gości usłyszałem, że trzeba być elastycznym. Wziąłem sobie to do serca. Zobaczcie, jak wyglądają nasze tutaj stanowiska do siedzenia. Także co, Pawle, chyba teraz czas porozmawiać. Ja nie żałuję, że mieliśmy okazję się tak solidnie ubrudzić tutaj w okolicy i w takich plenerowych nieco warunkach porozmawiać, ale zastanawiam się, czy któryś z twoich klientów nie żałował w sytuacji, w której okazało się, że dany projekt...
Nie wiem, czy tutaj zawrócisz, Filip.
Spróbuję. Ale tutaj się nie przejmuj. Skupmy się, proszę, na tym wątku związanym. To może w takim razie dla Watch Time'u spróbujmy.
Będziemy musieli traktor...
No jeszcze teraz będziemy mieli z zewnątrz. Ale to właśnie takich sytuacji szukamy. Pocieszył mnie tylko twój wykonawca, mówiąc, że nie mamy gwoździ żadnych raczej większych w terenie, więc...
No
chyba
i
bez desek się nie obejdzie.
Maluch będzie cały brudny.
No, damy radę. Dobra. Dobrze, że napęd jest na tył. Teraz się łatwiej cofa. Dobra, damy radę. Tylko oni może niech odejdą stamtąd, bo ich zaraz wchlapiemy, bo ja się nie zamierzam tutaj zatrzymywać.
Teraz już będzie okej. Okay.
No to co, Pawle, to wracamy w takim razie do spokojnej rozmowy. Uff.
Udało się.
Też jedziemy w takich trochę spartańskich warunkach. Nawet nie chcę wiedzieć, jak ten złoty maluch ubrudzony z zewnątrz w tej chwili wygląda, ale wracając już do części tej merytorycznej, czy ty kiedykolwiek miałeś jakiegoś inwestora, który no, żałował tego, że zaangażował się w jakiś projekt?
To tak jak mówiłem na początku naszej rozmowy odnośnie tej przedłużającej się inwestycji, gdzie była taka sytuacja, gdzie właśnie ten rurociąg został uszkodzony i nie było go na mapach, gmina nie miała zaktualizowanych rysunków, no ten inwestor był no, niezadowolony z racji tego, że przedłużyła się inwestycja o x miesięcy, a szacował, że potrwało na 1,5 roku, a jednak potrwała ponad 2.
Okej, okay. Mówimy o tej zalanej gminie, tak?
Tak, tak.
Ale
tak,
też
tak,
jest to dziwne, że ty musiałeś do sądu z tą gminą, żeby ona ci oddała pieniądze, które, czy tam spór był, nie do końca oni się poczuwali.
Jeszcze na początku się nie poczuwali, natomiast do sądu nie trafiło. Wygraliśmy w sensie takim, że przedsądownie udało się wypracować porozumienie i no wzięli po prostu ten koszt na siebie, no bo to nie nasza wina. My dostaliśmy zgodę, że tędy może być prowadzony rurociąg i podłączenie mediów, a nie wiedzieli, nie mieli zaktualizowanych map, tak więc cały projekt i inne rzeczy były po ich stronie, późniejsze wykonanie i naprawa, ale no, czasu nikt nam nie zwróci.
Jeszcze na budowie mieliśmy okazję chwilkę porozmawiać o tym, w jakim modelu ty współpracujesz, czyli środki na tę nieruchomość wyłożył inwestor, wy się potem też dzielicie zyskiem. Jak to wygląda w praktyce? To jest każdorazowo tak? Czy to są jakieś widełki w zależności od środków, które klient wykłada? Czy tutaj się indywidualnie negocjuje? Jakie są praktyki w tej branży?
Praktyka najbardziej powszechna i ogólnopolska jest taka, że 50% otrzymuje wynagrodzenia po zrealizowanej inwestycji wykonawca, a 50%, czyli ja, a 50% inwestor, bo kapitałodawcą jest inwestor. Ja realizuję cały projekt od znalezienia takiego gruntu okazji poprzez prowadzenie wybudowania aż po sprzedaż. Dla inwestora jest to inwestycja pasywna, no i później dzielimy się transparentnie 50-50. Oczywiście są różne inne konfiguracje, bo często ja też jestem zaangażowany kapitałowo, czyli jeżeli inwestor nie ma na całość, no to ja zawsze, jeżeli mam wolny kapitał, no to mogę też zainwestować i wspólnie jedziemy, że tak powiem, na tym samym wózku i mamy jeden cel, tak więc też często inwestuję swój kapitał, ale no nie mam na tyle kapitału, żeby kupić wszystko, co pojawia się jako okazja, bo w nieruchomościach można powiedzieć, że nigdy nie ma pieniędzy, no bo nawet jakby się tutaj pojawiła działka za kilka milionów złotych, no to już trzeba te kilka milionów złotych mieć zainwestować, no i one tutaj poleżą z rok, pół roku, w zależności czy to będzie flip, czy to będzie projekt, czy budowa. Natomiast w przypadku mieszkań, jak na przykład ludzie inwestują, nie wiem, w grunt 300 tysięcy złotych, czy w mieszkanie 400, a nie mają na całość, no to robimy konsolidację wspólnie i inwestujemy. Tak więc generalnie 50-50.
Też niewątpliwie z sukcesami polujesz na okazję. Gdzieś natrafiłem na informację, że udało ci się kupić nieruchomość wartą 500 tysięcy złotych za około 120. Nie wiem, czy to chodziło o nieruchomość, czy jakąś wierzytelność.
Tak, apartament w Zakopanem. Wartość tego apartamentu ponad 500, w okolicy 600, może nawet ponad 1000 złotych, ale to nie była nieruchomość kupiona, tylko wierzytelność i dokładnie za 190 tysięcy złotych.
To może jeszcze wytłumaczmy, czym są w ogóle wierzytelności.
Wierzytelności to jest, można powiedzieć, papier wartościowy, który jest odpowiednio zabezpieczony, ponieważ jeżeli ktoś kupuje jakąś nieruchomość i bierze kredyt albo pożyczkę, albo ktoś mu ją finansuje, no to pożyczkodawca, w tym w przypadku bank lub od funduszu to akurat kupiliśmy, zabezpiecza się na pierwszym miejscu hipoteki po to, żeby mieć zabezpieczenie na tej nieruchomości. Ktoś na przykład, jeżeli nie spłaca tej hipoteki albo coś się wydarzyło losowego i bank mu wypowiedział umowę, bądź jakąś inną przyczynę, jest tych rzeczy tysiące, no to bank ma zabezpieczenie na tej hipotece i my możemy taką wierzytelność odkupić, ponieważ bank, on musi mieć jak najmniej dłużników. Jeżeli widzi, że umowy są wypowiadane, no to sprzedaje później paczki tych wierzytelności do funduszy. A fundusze mogą sprzedać dalej, bo bank im więcej by miał dłużników, tym jego akcje po prostu maleją. Tak więc banki nie trzymają tych dłużników, one się pozbywają. I fundusze kupują za dziesiątki milionów złotych, często nie wiedząc nawet, co w nich jest, i później realizują. Tylko fundusz, on realizuje bardziej pod kątem formalnym. To on wysyła pisma procesowe, a my potrafimy z dłużnikiem negocjować, mu pomóc, wyjść z jego sytuacji, a jednocześnie na tym zarobić, ale też rozwiązać jego problemy. Tak więc to nie jest nieruchomość, to jest wierzytelność, ale później to dąży do spieniężenia nieruchomości, bo albo tą nieruchomość przyjmiemy, albo zlicytujemy, albo pomożemy i on nam ją sprzeda. Sytuacji i sposobów jest wiele.
Tak, natomiast pozwolę sobie jeszcze wrócić do tej kwestii związanej z konkretną wierzytelnością w Zakopanem. Tam mówiłeś o ponadnormatywnym zysku. Możesz nam tę sytuację przedstawić?
Tak, no jeżeli mamy wierzytelność kupioną za 190 tysięcy złotych, kosztów będziemy mieli maksymalnie może 100 tysięcy, no to zamkniemy się na poziomie 300 tysięcy złotych z kosztami inwestycji. Jeżeli apartament sprzedamy po cenie rynkowej za 600, może delikatnie ponad, no to mamy 100%, prawda? Zarobiliśmy 300 tysięcy. Taka inwestycja może potrwać rok, półtora, może potrwać kilka miesięcy. Tak więc tak to mniej więcej wygląda i to są dobre zyski, no bo to są ponadprzeciętne, ale takich tematów też jest dużo, tak więc dla inwestora, który inwestuje 100, 200, 300 tysięcy złotych, drugie tyle do podziału, no to i trwa to rok, tak więc jest to dobry temat. A mówię dlatego, że może potrwać kilka miesięcy, bo mieliśmy inny przypadek, taki, gdzie fundusz 3 lata walczył z człowiekiem, który miał jakiś tam dług, też deweloper, który miał 3 budynki, grunt, a my dostaliśmy tą wierzytelność jako opcja do kupna i my w 2 tygodnie z tym deweloperem się porozumieliśmy, pomogliśmy mu, on jeszcze, nie dość, że mu spłaciliśmy długi, to jeszcze zarobił dodatkowe 100 tysięcy złotych od nas, jeszcze stał się naszym wykonawcą, pomaga to sprzedawać, pomogliśmy mu, rozwiązaliśmy w kilka tygodni wszystkie tematy i jeszcze teraz nam podsyła okazje inwestycyjne z tamtego rejonu, a fundusz tego nie zrobi. Mhm.
A gdybyś, z jakim w ogóle kapitałem wchodziłeś na rynek nieruchomości?
50 tysięcy.
50 tysięcy?
Złotych.
Złotych. No, nie będę pytał, czy to jest kwota, która by dzisiaj wystarczała na zakup czegokolwiek. Myślę, że może miejsca postojowego na przykład, natomiast zastanawiam się, czy gdybyś dzisiaj miał wchodzić na rynek, mając 300 tysięcy złotych, to uważasz, że byłoby tak samo prosto jak wtedy, czy ten rynek jest zupełnie w tej chwili w innym momencie?
Wiesz co, jest zupełnie inny niż w momencie, kiedy ja zaczynałem. Wtedy się nieruchomości sprzedawały bardzo szybko, każdy je kupował. Teraz trzeba dostosowywać do obecnych realiów to, co się dzieje, wyłapywać te okazje, które są opłacalnym gołym okiem, ale przede wszystkim też jest inna sytuacja z kredytami, z tymi inflacjami. Po kolei, po drodze mieliśmy różne konflikty i na Ukrainie, i jakieś inne rzeczy, które odbijały się wielokrotnie. Wzrosty cen materiałów, duże perturbacje były. I z cenami energii, i inne rzeczy. Tak więc, jeżeli bym miał zaczynać, to nie wiem, czy bym na ten moment zdecydował się na powielenie tych moich ruchów. Ale wiem na pewno, że chciałbym w to inwestować, ale bym to chyba robił z kimś, kto ma doświadczenie i bym się chciał podpiąć pod niego albo żeby się nauczyć, albo żeby z nim działać.
A kiedy inwestor powinien sobie darować inwestowanie w nieruchomości i pozostać na przykład w lokatach, ETF-ach czy w jakichś funduszach? Bo to potrafię sobie wyobrazić, że też nie jest dla każdego.
To może wypowiem się odnośnie lokat, bo w ETF nie inwestuję i nie mam wiedzy. Kiedy inwestor powinien zostać na lokatach? Wtedy, kiedy wie, że za kilka miesięcy będzie potrzebował kapitał, bo wtedy może w tej sytuacji zerwać lokatę, ewentualnie nie mieć tych kilku procent odsetek, ale odzyskać kapitał, bo ja mu nie zagwarantuję, że jak kupimy dzisiaj mieszkanie albo grunt, albo zainwestujemy w małą rewitalizację kamienicy, no to, że za kilka miesięcy albo za pół roku spieniężymy. Ten inwestor chciałbym i komunikuję to też na swoim kanale, jak uczę inwestować i tak dalej, że wszystko może się przedłużyć. Oczywiście będziemy optymistycznie podchodzić i będziemy zadowoleni, miałem powiedzieć, że skończy się szybciej, ale jeżeli ten inwestor ma inwestować i się później martwić, że coś się przedłuży, to lepiej niech poczeka i znajdzie sobie taką sytuację i taki moment, że może zainwestować środki, które nie są mu na ten moment potrzebne. Ale jeżeli wie, że za chwilę będą mu potrzebne, to niech da na lokatę i w razie sytuacji, gdzie będzie potrzebował, no to niech je wyciągnie wtedy. Wtedy będzie czuł się bezpiecznie.
A propos inwestorów, to też w swoich materiałach wspominasz o tym, że na początku odbyłeś 10 spotkań bezskutecznie. Ktoś ci nawet zarzucił, że polujesz na jego kapitał. To takie bardzo ofensywne i trudne, żeby młody człowiek usłyszał, mając jasną wizję, takie słowa, bo one potrafią ostudzić nieco zapał. Zastanawiam się, jak na takie słowa zareagowałeś, jak zareagowałeś w ogóle na to, że rynek na początku się tego typu formą inwestowania nie interesował i jak przekonałeś tych pierwszych do tego, że warto?
To były początki i faktycznie tak było, ponieważ też byłem można powiedzieć, zestresowany nieco przyjeżdżając do ludzi, bo zawsze była taka otoczka, że pieniądze, o pieniądze się nie prosi i tak dalej, ale ja już teraz się nauczyłem i ja muszę rozmawiać świadomie z inwestorem i dopytać się, ile on ma kapitału, żebym mógł mu zaproponować coś, co jest w zasięgu jego zainteresowania, bo jeżeli ma 50 tysięcy złotych, to ja kupię mieszkanie, on da na remont, zrobimy wspólnie. Jeżeli ma 300-500 tysięcy złotych, to możemy kupić mały grunt, zrobić pozwolenie i sprzedać. Jeżeli ma więcej, to możemy wybudować takie balice. Każdy kapitał jest dostosowywany. Na przykład jeżeli jest, nie wiem, 2-3 po milionie czy po 2, no to też możemy wspólnie zrobić jakąś inwestycję. Aczkolwiek wracając jeszcze do Twojego pytania, no to oni nie chcieli w ogóle ze mną współpracować, bo mówili, a przyjechał jakiś młody pan, chce pieniądze i nie ma żadnego doświadczenia. Ja ich próbowałem przekonać, że dołożę wszelkich starań, że będę robił i realizował to tak, jak najlepiej umiem, ale to dziesiąte spotkanie odbyło się tak w taki sposób, że ten facet, że tak powiem, inwestor, powiedział mi, że no, pan tutaj przyjechał szukać pieniędzy, czy co, tam ja mam zainwestować jakieś drobne w pana mieszkanie, to nie, takich rzeczy on nie robi. No i była to jakaś lekcja, ale chciałbym powiedzieć, już nawiązując może do tego, że mi tak powiedział, gdybym się, moi drodzy, poddał i bym nie szedł w to, co sobie ustaliłem i to, co sobie powiedziałem, to bym dzisiaj nie robił tego, co robię. Natomiast nie poddając się, próbując dzień po dniu, udało mi się zrealizować, zbudować dość sporo rzeczy, które już są zrealizowane, bo to są z całym zespołem setki inwestycji na terenie całego kraju. Nie mówię, że setki budów, ale i rewitalizacja kamienic, grunty, flipy, mieszkania. Tak więc to jest rada też dla młodych ludzi, przede wszystkim dla przedsiębiorców, ludzi, którzy mają wyzwania z polskimi biznesami, w polskim biznesie, ale też, którzy pracują na etacie, nawet Twoi widzowie, którzy robią coś innego, żeby się nie poddawać, bo musicie wierzyć w to, co robicie, bo jeżeli będziecie wierzyć i czeka na Was coś tam dalej, no to na pewno będziecie robić to z takim zapałem i jest dużo większe prawdopodobieństwo, że to się uda, niż będziecie pesymistycznie nastawieni i dobra, ten jedenasty również we mnie nie zainwestuje.
W porządku, tylko jak zrozumieć, że ta praca jest związana z odmowami? Jak sobie to przepracować, żeby to nie rzutowało na jakość życia? Masz jakiś tip w tym zakresie?
Tak, mam. I ja nie robiłem nigdy nic na siłę, bo z każdej notatki, z każdego spotkania robiłem notatkę. Jeżeli przyjeżdżałem do inwestora we Wrocławiu i on mi powiedział, że mam 300 tysięcy złotych, wie pan co, ja nie chcę żadnego mieszkania w Krakowie, ja chcę kawalerkę we Wrocławiu, ja tylko tutaj inwestuję, bo jestem na miejscu i mam 300 tysięcy złotych, a kolejne zwalnia mi się w grudniu. No to ja robiłem taką notatkę w systemie i wiedziałem, że on chce tylko kawalerkę i tylko we Wrocławiu, tak więc nie proponowałem mu czegoś innego. Później miałem spotkanie z inwestorem, który mówi, że ma 1 000 000 złotych i on zarobił na gruntach i chce tylko w grunty inwestować na Śląsku. Tak więc ja później dobierałem inwestycje do danej potrzeby inwestora.
Czyli dopasowywałeś się.
Dokładnie tak. Ja nie robiłem na siłę propozycji, nie próbowałem zaproponować na siłę kawalerki temu inwestorowi, który lubi inwestować w grunty. Ja dostosowuję ten produkt inwestycyjny po to, żeby on się też czuł dobrze, bezpiecznie i chciał robić to, co lubi, a nie na siłę, bo na siłę nic nie będzie. Tak więc musiałem stanąć i patrzeć na ich potrzeby. I tak dostosowywałem i w końcu poszło.
W końcu poszło. A gdybyś miał w jakiś sposób możliwość w tej chwili zwrócić się do naszych widzów z jakimś przesłaniem, słowem podsumowania, to co byś chciał tytułem właśnie zwieńczenia dzisiejszego wywiadu powiedzieć?
Chciałbym powiedzieć, żeby jeżeli już ktokolwiek inwestuje i to niezależnie czy w nieruchomości, w grunty, w wierzytelności, czy kupuje mieszkania, ale żeby to robił z głową i jeżeli nie czuje, że nie chce, no to niech nie robi tego na siłę, bo jak nie ta okazja, to naprawdę inna. Jeżeli się skończy ta inwestycja i Kowalski w to nie zainwestował, no to nie ma problemu. Będą kolejne balice. Będzie miał możliwość jeszcze zainwestowania. Ale on się może przyglądać, on może sprawdzić i będzie miał wtedy większe poczucie, że zna kogoś, z kim może to robić, albo zaznajomił się z rynkiem, z ryzykami, ze wszystkimi rzeczami. Tak więc nie inwestujemy w emocjach i nie inwestujemy ostatnich środków, bo to może się źle skończyć.
Bardzo dziękuję, Pawle, za Twoje zaangażowanie w dzisiejszy wywiad, za Twoje ubrudzone buty. Zostawcie polubienie, żeby jakoś mojemu gościowi osłodzić te trudne chwile na pewno. Dla mnie to odcinek wyjątkowy, ciekawy, zabawny, ale też z dużą ilością merytoryki, o której warto pamiętać. Czekamy na Wasze komentarze. Pawle, dziękuję bardzo.
Ja Ci również bardzo dziękuję za zaproszenie i podziwiam Cię za to, co robisz. Oglądam, śledzę i życzę Ci samych sukcesów, bo masz naprawdę fajnych gości. Odpowiedni głos, to ja każdemu mówię, kto ogląda Dużego w Maluchu, i pięknie się wypowiadasz. To mówię tak zupełnie szczerze, nie po to, żeby faworyzować tutaj, czy nie wiadomo jakie lajki wrzucać, ale mówię to od siebie, bo też oglądam twórców i mogę też się dużo rzeczy od ciebie dowiedzieć. Tak więc powodzenia również, a wam dziękujemy za te kilkadziesiąt minut i wszystkiego dobrego. Do usłyszenia, cześć.
Halo, halo. A czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj, nowy odcinek w środę o 18:00. Czytał Tomasz Knapik.